Ale analogiczne przekształcenie dokonuje się także w hierarchii dóbr. Samo życie, życie jednostki, rodziny, plemienia, narodu i ich czysta egzystencja ma teraz zostać dopiero usprawiedliwione przez pożytek, jaki przynosi szerszej wspólnocie. Nie wystarcza samo jego istnienie w charakterze podmiotu wartości wyższych od pożytku. Na to istnienie życie powinno dopiero zasłużyć. Prawo do egzystencji i życia, które dawniejsza moralność zaliczała do praw przyrodzonych, zostaje zaprzeczone w teorii i w praktyce. Obowiązuje natomiast zasada, kto nie może się dostosować do mechanizmu cywilizacji utylitarystycznej i jej aktualnego zapotrzebowania na ludzkie czynności, niechaj ginie, niezależnie od wartości witalnych, jakie ponadto reprezentuje. Mniemanie, iż życie, którego wyrazem jest już czynność niezamierzona, jej formy, samym swym pulsowaniem i właściwymi mu procesami wewnętrznymi przedstawia samo w sobie pełnię wartości, której mają służyć wszelkie działania pożyteczne i która powinna tylko realizować się coraz swobodniej dzięki wszelkim mechanizmom. Przekonanie, że jest ono niejako rodowitym panem i królem świata nieożywionego, a więc nie jest wyniesione ponad świat ten dopiero dzięki korzyściom spowodowanym przez przystosowanie do niego ani dzięki posiadanym zdolnościom przysparzania korzyści, ustępuje innym poglądom i uczuciom, a mianowicie, że czysty przejaw życia jest tylko balastem i niedopuszczalnym luksusem, swego rodzaju aktywizmem, atawizmem wcześniejszych pożytecznych zdolności do poruszania się i działania. Zgodnie z tą ideą naczelną zanika też w teorii i w praktyce wszelkie zrozumienie dla uznawania życia za wartość samoistną, a przeto także dla techniki życia, czy to dla techniki rozrodu, czy też dla techniki potęgowania indywidualnych i społecznych sił życiowych, znanej prawie wszystkim dawniejszym cywilizacjom, w postaci kast obliczonych na selekcję najlepszych i wzrost dziedziczonych wartości fizycznych, intelektualnych i moralnych, w postaci stałych, automatycznie funkcjonujących reguł podziału dóbr kultury, w postaci wszelkich form ascezy i ćwiczeń, turniejów, zaprawy rycerskiej. Przypatrując się ustrojowi kastowemu i ascezie w Indiach, greckiemu ustrojowi stanowemu, gonitwom, igrzyskom i gimnazjonom, ustrojowi stanowemu średniowiecza, jego ascezie, jego grom rycerskim i turniejom, wychowaniu japońskich samurajów, starochińskiemu ustrojowi stanowemu i tamtejszym metodom wychowawczym, wszędzie widzimy wpływ takiej oto idei, że technika martwych maszyn powinna stać niżej od techniki życiowej, że życie samo w sobie i pełnia jego sił już zasługuje na istnienie, zupełnie niezależnie od pytań po co i w jakim celu, w sensie pożytecznej pracy zawodowej. Dopiero cywilizacja nowożytna nie tylko pozbawiona jest w praktyce takiej techniki witalnej, ale zatraciła nawet jej ideę. Aby móc robić lepsze interesy, aby całkowicie wyzwolić potrzebne potem siły, odrzuca się resztki ustroju stanowego wspólnoty, w którym dokonywała się sensowna selekcja najlepszych i który odzwierciedlał arystokratyzm panujący w całej przyrodzie żywej, społeczeństwo zaś ulega zatomizowaniu. Zamiast stanu, to jest pojęcia, w którym szlachectwo krwi oraz tradycja przesądzają o jedności grupy, pojawia się klasa, grupa zjednoczona posiadaniem i pewnymi obyczajami zewnętrznymi, dyktowanymi przez modę oraz tak zwanym wykształceniem. Wszelkim ćwiczeniom ciała i sił przyznaje się wartość tylko jako wytchnieniu po pracy lub nabieraniu sił do nowej pożytecznej pracy, a nie po prostu jako grze sił życiowych, która sama przez się ma wartość. Nie rozumie się już potrzeby ćwiczenia funkcji życiowych w imię samego życia, również myślenia w imię myślenia, jak w dialektyce starożytnej, a więc nie ze względu na pracę, nie rozumie się potrzeby jakiejkolwiek ascezy witalnej i duchowej, celowego przydziału tradycyjnych środków wykształcenia i nabytych skarbów ducha zgodnie z predyspozycjami każdej grupy. Wszystkim rządzi tu mechaniczny przypadek. Wszystko to tylko zabawa, a naprawdę poważne są tylko interesy i praca. Również współczesny sport jest tylko wytchnieniem od pracy, a nie wyrazem nieskrępowanej żywotności, której praca też ma służyć. Ale teoria biologiczna broni tylko za pomocą faktów i uzasadnień pierwotnej zmiany hierarchii wartości. Odbywa się to w ten sposób, że jądrem nowego światopoglądu, kształtującego się od czasów Kartezjusza, jest już uznanie życia nie za prafenomen, lecz jedynie za kompleks procesów mechanicznych i psychicznych. Mechanistyczna koncepcja życia ujmuje samą istotę żywą jako maszynę, a jej organizację jako sumę pożytecznych narzędzi, które od sztucznych różnią się tylko stopniem. Gdyby to było słuszne, to życiu nie mogłaby naturalnie przysługiwać wartość samodzielna, różna od wartości użytecznościowej, to jest od sumy wartości użytecznościowych tych narządów. Bezsensowna jest też wtedy idea samodzielnej techniki życia, odmiennej zasadniczo od techniki mechanicznej, a nawet wymagającej nieraz rozwoju zdolności zupełnie przeciwstawnych zdolnościom przydatnym dla najlepszej techniki maszynowej. W biologii nowoczesnej towarzyszy temu zasadniczy, z oczywistością graniczący pogląd, że również wszystkie objawy, ruchy, czynności istoty żywej o tyle tylko się rozwijają, a służące im narządy i mechanizmy nerwowe o tyle tylko się dziedziczą, o ile są pożyteczne, to jest o ile mają jakąś wartość dla konserwacji cielesnego mechanizmu. Również ruchy próbne, z których patrząc bez uprzedzeń, rozwija się drogą selekcji dopiero w miarę ich powodzenia niewielka ilość skutecznych pod względem pożytku ruchów, ruchy ekspresyjne, obiektywnie, niewycelowane, lecz wyrażające po prostu bogactwo lub ubóstwo życia, ruchy instynktowne, które pierwotnie służą gatunkowi, a nie zachowaniu jednostki, wreszcie zabawowe objawy czystej siły witalnej. Teoria ta sprowadza do ruchów pożytecznych, bądź do takich, które kiedyś były pożyteczne, a teraz charakter ten zatraciły, bądź do takich, których pożytek nie jest jeszcze dla nauki jasny, bądź do zalążków ruchów pożytecznych. Kontynuacją takich koncepcji biologicznych, ich zasadniczej błędności, nie możemy tu wykazać. Są jednak też teorie dotyczące powstania cywilizacji i kultury. Tutaj również rzekomo motywy pożytku wszędzie doprowadziły do stworzenia narzędzi, do narodzin nauki i języka, do rozwoju religii i sztuki. W ten sposób praktyka życiowa łączy się ściśle z teorią i ostatnia uzasadnia na pozór pierwszą, gdy tymczasem w rzeczywistości teoria jest już określona przez wspomniane wypaczenie wartości. Ta koncepcja życia, która zapanowała zwłaszcza w Anglii od Bacona, wbrew błędnemu mniemaniu, nie była źródłem filozofii utylitarystycznej i mechanistycznej, lecz jej niewątpliwym odroślem i która w mniejszym lub większym stopniu podbiła świat cywilizowany, ma cztery podstawowe cechy. Każdą całość ożywioną, obojętne indywiduum, narząd, rodzaj, gatunek itd., traktuje ona jako sumę części, które dopiero wspólnie działając tworzą życie, np. indywiduum jako państwo złożone z komórek. Narząd traktuje z góry jako narzędzie, do którego początkowo odnosiło się zawsze słowo pożyteczne, a które zawsze składa się z materii nieożywionej. Dlatego tworzenie narzędzi technicznym jest dla tej koncepcji bezpośrednią kontynuacją procesu powstawania narządów, stanowisko typowe dla Herberta Spencera. Wszystkie zjawiska rozwoju i wzrostu sprowadza do tendencji zachowawczych, tak iż stają się one epifenomenami procesów zachowania przy życiu lub przystosowania do otoczenia. Wszystkie skłonności jednostek do poświęceń na rzecz współczesnej lub przyszłej generacji rodzaju ludzkiego sprowadza do takich tendencji, dzięki którym jednostka lub możliwie największa suma jednostek utrzymują się przy życiu. Innymi słowy, procesy reprodukcji traktuje jako czynności indywidualne, a potrzebne w tym celu materiały i siły jako części lub częściowe funkcje indywidualne. Między pojęciami życia i organizmu ustala taki stosunek, że zgodnie z nim organizm cielesny jest nie tylko miejscem i podmiotem przejawów życia, spowodowanych przez samodzielną, jednolitą siłę, ale że życie jest tylko wewnętrzną właściwością jakiegoś zespołu, mianowicie zespołu substancji i sił składających się na organizm, która razem z zespołami tymi znika. Stąd rażące wypowiedzi na temat tzw. żywej substancji. Tylko na podstawie tych zasad można też zrozumieć wartościowanie, które uznać trzeba za dominujący etos industrializmu. Preferencję wartości użytecznościowych i instrumentalnych nad wartościami witalnymi i organicznymi, preferencję, której zasada przejawia się nawet w najdrobniejszych, najbardziej konkretnych wartościowaniach. Jej korzenie tkwią w resentymencie ludzi życiowo bardziej nieudolnych wobec bardziej udolnych, częściowo martwych wobec żywych. Zasady te mają jednak wszędzie wspólne źródło. ujmowanie procesu życia w obrazy i kategorie, zaczerpnięte bez wyjątku ze sposobu obróbki martwego materiału przez człowieka, który w rozwoju osiągnął już stabilizację i jako żywa istota dalej rozwijać się nie może. To jest rozciąganie na świat przyrody żywej struktury cywilizacji ludzkiej, nastawionej utylitarystycznie. Jest to jednak tylko odmiana antropomorfizmu. Mianowicie antropomorfizacja specyficznie ludzkiego intelektu, który w postaci określonej części kategorii i form myślenia sam przedstawia tylko jedną z funkcji życiowych, mianowicie funkcje życiowe ustabilizowanego już gatunku. Wszechświat okazuje się dostosowany do tego, co ten intelekt potrafi pojąć. Jest jak zamek pasujący do takiego klucza, czyli jest to wszechświat mechaniczny, uznany za podstawę wszelkiego życia jako jego środowisko. Tym samym nie traktuje się różnych organizmów jako różnych czynników tworzących środowisko, lecz po prostu jedynie jako różne stopnie przystosowania do otoczenia ludzkiego. Zaś formy świadomości, faktycznie co do istoty swej różne, formę roślinną, zwierzęcą i ludzką, jako zwykłe szczeble poprzedzające intelekt ludzki. Podporządkowanie zjawisk życia zasadom mechaniki jest tylko ostatecznym, naukowym wyrazem takiego postępowania. Albowiem zasady te nie przedstawiają intelektu czystego, czyli kwintesencji rozumu, lecz tylko intelekt, który służy ludziom do wytwarzania narzędzi. Wszelki racjonalizm filozoficzny, dla którego zasady mechaniki są po prostu nakazami rozumu, a ich korelat wszechświat zredukowany do mechanizmu, jest tylko światem obejmującym istoty żywe, demaskuje się zatem faktycznie jako antropomorfizm. W rzeczywistości uniwersum mechaniczne jest tylko najczystszym i najdoskonalszym wyrazem zasad selekcji, wedle których człowiek przetwarza w zjawiska jedność swego środowiska, to jest wyrazem zamiłowania rodzaju ludzkiego do ruchowych ciał stałych, na którym polega zasadnicze a priori człowieka. Wszechświat mechaniczny jest naprawdę tylko małą cząstką u wszechświata, u, który jest korelatem całego świata ożywionego, a ten z kolei jest tylko małą cząstką wszechświata U, będącego korelatem wszechświata osobowości duchowej. Owym U jest tylko świat pracy ludzkiej. Tutaj chodzi nam o rozpatrzenie treści wspomnianych zasad tylko z uwagi na ich skutki dla wartościowania i o pokazanie, że podstawą błędu, jeśli są błędne, jego źródłem psychologicznym jest znowu resentyment. Istota żywa, suma części. Gdyby pogląd ten był w zasadzie słuszny, w takim razie napotykane przez nas żywe całości indywiduum, narząd, tkanka, komórka, ale także gatunek, odmiana i tak dalej, czyli zarówno całości wewnątrz jednostki, jak i wykraczające poza jednostkę, byłyby tylko przypadkowymi agregatami. Ich jedność byłaby zatem jedynie wytworem tych sił fizyko-chemicznych, abstrahując zaś od nich polegałaby ona tylko na subiektywnym połączeniu w świadomości. Trzeba by więc odwołać się do świadomego ja, aby z tego połączenia uczynić całość jedną istotę. Powstaje w ten sposób obraz ogromnego systemu następujących po sobie ściśle powiązanych ruchów, od moich płuc i mego mózgu aż do słońca i gwiazd stałych, w którym całości organiczne określone są przez to dopiero, że inteligentne podmioty, res cogitantes, posługują się pewnymi cząstkowymi systemami tych ruchów. Gdzie nie można odkryć takiego ja, tam zgodnie z tym wyobrażeniem mamy tylko procesy skomplikowanych ruchów, w które my jako obserwatorzy subiektywni wczuwamy się, przypisując im błędnie charakter przeżyć psychicznych, czyli punkty myślące w ogromnej maszynerii. Jak widać, z tego osobliwego obrazu wyeliminowane już zostało wszystko, cokolwiek zwie się życiem i wartością życia. Świat ten jest zbiorowiskiem logików, którzy stoją w olbrzymiej maszynerii, bez krwi w żyłach, bez popędów, bez miłości i nienawiści. Jest to olbrzymi symbol, karykatura człowieka współczesnego. Ponieważ każda z tych części jest tylko sumą części, zatem wartość całości zależy też od sumy wartości jej części. Zdrowy człowiek ma możliwie wiele zdrowych komórek, zdrowy naród ma możliwie wielu zdrowych obywateli itd. Wszelki postęp polegać będzie na tym, że cel wszelkiej działalności upatruje się w maksymalnej liczbie żywych całości i umożliwieniu im egzystencji. Zasada ta w zastosowaniu do człowieka obejmuje demokratyzm bez zastrzeżeń. Przez zasadę demokratyzmu rozumiem, iż celem wszystkich dodatnio wartościowanych czynności jest zachowanie przy życiu możliwie wielkiej liczby ludzi. Przede wszystkim więc wyklucza się tutaj, że istnieje pierwotna solidarność poszczególnych części ludzkości, że losy tych części dotyczą zarazem całości, a rozmaite jednostki, narody, rasy itd. są w różnym stopniu i w różnej mierze solidarne z całością. Solidarność tego rodzaju wiązałaby się przecież z tym, że żywa całość jest czymś prostym, poprzedzającym części i w częściach zawartym, chociaż niejednakowo intensywnie. Zasada sumy stoi więc w sprzeczności z zasadą solidarności. Zarówno uczuciowy, jak myślowy stosunek jednostki do wspólnoty kształtuje się zupełnie inaczej, gdy opiera się na tym poglądzie, niż gdy na zasadzie solidarności. Kiedy panuje zasada solidarności, każdy czuje i wie, że wspólnota tkwi w nim jako całość i każdy czuje, że jego krew jest cząstką krwi, która w niej krąży, że jego wartości są składnikiem wartości podzielanych przez całą wspólnotę. Wspólnie czuć i chcieć, na tym opierają się tutaj wartości całej wspólnoty. Jednostka jest organem wspólnoty i zarazem jej przedstawicielem, a honor wspólnoty jest jej honorem. Teraz, zamiast umiejscowienia wspólnoty jako całości w każdej jednostce, pojawia się pogląd, iż wspólnota jest tworem opartym tylko na wzajemnym oddziaływaniu jednostek, a wartości całej wspólnoty są tylko sumą wartości tkwiących w jednostkach. Wartości te krążą między jej członkami w ten sposób, że jeden drugiemu świadomie je przekazuje i świadomie tamtego poucza, oraz dzięki świadomej akceptacji i umowie. Mówiąc prościej, zamiast wspólnoty i jej struktury, pojawia się społeczeństwo samowolne, sztuczne powiązanie ludzi, oparte na obietnicy i umowie. Faktycznie społeczeństwo do tego stopnia nie jest pojęciem nadrzędnym wobec wspólnot zjednoczonych pokrewieństwem, tradycją, historycznym charakterem życia, że należałoby raczej uznać każde społeczeństwo tylko za resztkę, za pozostałość po procesach wewnętrznego rozpadu wspólnot. Tam, gdzie jedność życia wspólnoty nie może się już ujawnić i gdzie jednostki nie stają się żywymi organami jej ciała, tam powstaje społeczeństwo jako jedność oparta tylko na umowie. Jeśli umowa odpada i przestaje obowiązywać, pojawia się niezorganizowana zupełnie masa, zjednoczona tylko chwilową podnietą zmysłową i wzajemnym zarażeniem. Moralność nowożytna jest jednak z istoty moralnością typową dla społeczeństwa, a teorie jej mają przeważnie także swe podstawy w takim przedstawieniu. Dotyczy to w szczególności zasady, że obarczony odpowiedzialnością, winą, zasługą jest tylko dany człowiek i jego czyny, czyli zaprzeczenia pierwotnej współodpowiedzialności. Dotyczy wszelkiego rodzaju teorii umowy, następnie teorii, że państwo, język, obyczaj powstały wskutek wynalazku, że wiedza o cudzym życiu psychicznym opiera się na analogii z własnymi przeżyciami, że sympatia jest uczuciem i zachowaniem podporządkowanym tendencji samozachowawczej i dopiero na tej podstawie można ją pojąć i tak dalej. Wszędzie tutaj najgłębsze uczucia i idee pariasów dawnej wspólnoty, członków, których odepchnęła i wykluczyła, określiły ogólny wzorzec człowieka i różne rodzaje ludzkich związków. Nawet małżeństwo i rodzina, które do wszystkich innych wspólnot mają się tak, jak mikrokosmos do makrokosmosu i w których wszystkie możliwe elementy życia wspólnoty są preformowane i w miniaturze obecne, ulegały stopniowo sztucznej deprecjacji, stając się sprawą umowy cywilnej. Gdziekolwiek na Ziemi istniała wspólnota, tam formom podstawowym życia wspólnoty przyznawano wartość wyższą ponad wszelkie jednostkowe interesy, subiektywne nastawienia i zamiary, a niezależnie od subiektywnych intencji jednostki, od tego, czy rosło jej szczęście, czy też cierpienie, że każde naruszenie tych norm groziła kara lub banicja. Tak więc więzy małżeńskie, niezależnie od lokalnej formy, obowiązują obiektywnie jako więzy święte i nie wymagają dopiero usprawiedliwienia za pomocą szczęścia lub cierpienia małżonków, ani ich zamiarów i uczuć wzajemnych. Dzięki tej uświęconej formie owych więzów jednostki przechodzą z pokolenia w pokolenie, a więzy te nie służą bynajmniej ich szczęściu, ich rozkoszy, czyli są tym, co w języku Kościoła nazywa się sakramentem. I w ten sposób wszędzie, gdzie istnieje wspólnota, przysługuje formom życia wartość samoistna, niezależna od stopnia oceny interesów jednostek od ich szczęścia i cierpienia. Taka ocena wartości zanika z powstaniem społeczeństwa. Tak jak filozofia nowożytna uznaje wszystkie formy w przyrodzie za czysto subiektywne syntezy w świadomości, Kartezjusz, i odmawia im realnego znaczenia obiektywnego, tak też wartość form wspólnoty zależy od udziału, jaki mają w sumarycznym szczęściu jednostek. Przy tym założeniu mogą one ulec w każdej chwili dowolnej zmianie i reformie, a szacunek dla nich zastępuje samowolę. W obrębie państwa i polityki ten zasadniczy pogląd pociąga za sobą w konsekwencji panowanie zasady większości. Wola państwa powinna wyrażać wolę większości, a nie wolę najszlachetniej urodzonych, mających najszlachetniejszą tradycję. Według zaś poglądu panującego we wspólnotach w ich woli objawia się i przebija przede wszystkim wola całej wspólnoty. Wszystko to jest objawem zwycięstwa resentymentów moralności. Nikt nie zechce uchodzić za jednostkę i tylko jednostkę, czego żąda klasyk demokracji Bentham. Jeśli świadom jest, że pod względem jakiejkolwiek wartości przewyższa innych. Taki postulat zgłosić mogą wyłącznie ludzie, którzy we własnym doznaniu są najmniej wartościowi i chcą w miarę możliwości zrównać innych z sobą. Jednostką jest się mianowicie wówczas nawet, kiedy już nie jest się niczym ponadto. Narząd i narzędzie. Jeśli organizm jest skomplikowanym mechanizmem w rodzaju maszyny, w takim razie wolno i trzeba też traktować jako narządy, jako rozmaite narzędzia, które od sztucznych narzędzi sporządzonych przez człowieka dla własnego użytku różnią się nie swą istotą, lecz tylko stopniem złożoności. Zgodnie z tym ręka i nóż lub siekiera istotnie się nie różnią. Co więcej, wolno rzec, że dla organizmu naturalnego narzędzie stanowi w gruncie rzeczy przedłużenie i rozszerzenie możliwości i że dzięki niemu realizowane są wartości tego samego rodzaju, natury i stopnia, co dzięki rozwojowi organizmu. W zasadzie te same prawa rządzą kształtowaniem się narzędzi i organizmów i to samo osiąga się też dzięki nim, przystosowanie do otoczenia. Jest to na przykład idea przewodnia biologii i socjologii Spencera. Łatwo jednak dostrzec, że miesza się tu obraz z rzeczą samą. Obojętne zupełnie, czy narządy tworzą się przy pomocy jakiejś inteligencji, która celowo je wybiera i porządkuje, czy też na podstawie procesów czysto mechanicznych. W obu wypadkach ma się na myśli narząd złożony z wyraźnie określonych cząstek przestrzennych. W obu przypisuje się mu tylko rolę środka, dzięki któremu organizm przystosowuje się do otaczającego świata, pojętego jako świat ustalony i zamknięty, jako otaczający nas świat martwej przyrody, dany nam w chemii i w fizyce. Jedno i drugie nie jest prawdą w wypadku narządów. Tworzenie się narządów, o ile uwzględnia się ich formę, rozrost, regenerację itd., nie odbywa się tak, jak stworzylibyśmy je my, gdyby takie nierozwiązalne zadanie przed nami stanęło. Byłoby to wznoszeniem naszego pojmowania, nastawionego na świat nieożywiony. W rzeczywisty proces powstawania życia jest to antropomorfizm zastosowany do życia, a także do samego człowieka jako części świata ożywionego. Nie można tu pokazać, że żadne narządy nie tworzą się w istocie wskutek połączenia cząstek wieloprzestrzennie i jakościowo określonych materiałów, lecz powstają dzięki działalności jakiegoś czynnika, który sam wprawdzie należy do różnorodności nieprzestrzennej, ale wpływa na różne materiały w przestrzeni i przenika je do głębi, bez szkody dla ich właściwości chemicznych i fizycznych, nie naruszając zasady zachowania energii, lecz w kierunku przeciwnym niż zasada entropii. W każdym razie tworzenie się narządów można zrozumieć wtedy tylko, jeśli w każdym organie dostrzega się czynną całość jednolitej istoty żywej, jeśli według słusznego określenia istoty organizmu już przez Kanta, nie tylko części istnieją dla całości, ale również całość dla części. A także jeśli zakłada się jako najwyższą zasadę tworzenia się narządów wszelkich istot żywych, że abstrahując od granic, jakie ukształtowane już organy wyznaczają całej aktywności życiowej, ukierunkowanej zgodnie z istotą tej aktywności, z każdej przestrzennie umiejscowionej cząstki zalążka może się rozwinąć dowolny narząd istoty już uformowanej. Zgodnie z tą zasadą biologiczną, tworzenie się organów różni się co do swojej istoty od tworzenia narzędzi, które z natury samej ma miejsce tylko tam i tylko tam się opłaca, gdzie czynnik życia nie jest już w stanie stworzyć nowego narządu, to jest gdzie rodzaj jakiś już się ustalił i stał się relatywnie niezdolny do czysto witalnego rozwoju. Po drugie jednak, kształtowanie się organów nie jest przystosowaniem się do jakiegoś martwego otoczenia przyrodniczego, albowiem ten sam proces, w którym tworzy się narząd, określa też istotę i strukturę środowiska, czyli przyrody, do której jakiś gatunek może się w ogóle przystosować za pomocą narzędzi. Środowisko naturalne, do którego przystosował się człowiek za pomocą swoich narzędzi, a ogólnie biorąc za pomocą całej swej cywilizacji technicznej, nie jest dane jako coś, do czego miałyby się pasywnie przystosować działalność życiowa, która to się odbywa, lecz zostaje wybrane spośród całego bogactwa zjawisk za pomocą ukierunkowania tej działalności. Same przez się fenomeny te nie posiadają jeszcze owej struktury, określonej przez podstawowe formy ludzkiego intelektu i oglądu. Zasadniczy błąd mechanistycznej teorii życia, odkryty w zasadzie już przez Bergsona, polega na tym, że uchwycić i wyjaśnić zjawiska życia mają pojęcia i formy naoczności cechujące intelekt, który sam rozwinął się tylko w służbie specyficznie ludzkiej działalności życiowej i który od kierunków tej działalności całkowicie zależy. Podczas gdy w rzeczywistości formy i kierunki działalności różnych gatunków wciąż na nowo przebijają się na zewnątrz, w bezgraniczny kosmos, który naturę pojętą jako całość zjawisk zdefiniowanych przez przestrzeń, czas i mechaniczną przyczynowość otacza tak, jak byt przeczuwany jedynie otacza horyzonty naszego wzroku i tak jak morza niezbadane przez geografów otaczały żeglarzy i odkrywców, którzy śmiało się w nie zapuszczali, podczas gdy przystosowanie za pomocą narzędzi tam tylko następuje i tam tylko ma sens, gdzie czynność życiowa ulega stagnacji i gdzie nie może już tworzyć nowych narządów ani powiększać przez to naprawdę swego środowiska, tamta koncepcja wywodząca się z resentymentu istot relatywnie martwych w porównaniu z żywymi, usiłuje zamknąć życie od początku w granicach, jakie wyznacza mu dopiero jego rozwój i pojmuje tworzenie narządów jako przystosowanie się do świata otaczającego, które polega tylko na dłuższym lub krótszym zastoju działalności życiowej i tworzenia się organów. Świat otaczający, do którego my, ludzie, przystosowujemy nasze narzędzia, to naprawdę tylko zakątek, jaki obrała sobie nasza organizacja życiowa w całości kosmosu. Nie jest on jednak całością obejmującą nas na równi ze wszystkimi istotami żywymi, do której mogłyby się one przystosować. Współczesny światopogląd, którym rządzi resentyment, odwraca sprawę. Spekuluje on na zniżkę, tak jak wszelkie myślenie nastawione na depresję życia, i stara się zrozumieć wszystko, co żywe, przez analogię z martwym, pojąć życie w ogóle jako incydent w mechanice świata, a organizm żywy jako przypadkowe przystosowanie do utrwalonego, martwego otoczenia. Oko przez analogię z okularami, rękę przez analogię z szuflą, narząd przez analogię z narzędziem. Nic dziwnego, że w cywilizacji mechanicznej, która zawsze jest tylko następstwem względnej stagnacji czynności życiowej, i dlatego namiastką zastępującą brak wytwarzania narządów, pogląd ten widzi zwycięstwo, kontynuację i rozszerzenie działalności życiowej w bezgranicznym postępie tej cywilizacji. Właściwy cel wszelkiej działalności życiowej, a w bezgranicznym rozwoju rozumu kalkulującego sens życia. Jeśli przedkłada się specyficzną wartość użytecznościową narzędzia zarówno nad wartość witalną, jak i nad wartość kulturową, jest to tylko skutek takiego zasadniczego poglądu na stosunek narządu do narzędzia. Co więcej, to przesunięcie wartości jest ostatecznie nie skutkiem, lecz przyczyną owego fałszywego poglądu na świat. Ceteris paribus to właśnie istota ludzka życiowo podporządkowana, pogrążona we względnej stagnacji, taka, która na życiu źle wyszła, stawia narzędzie ponad wartości witalne, których naturalnie jej brak. To właśnie człowiek krótkowzroczny chwali okulary, człowiek kulawy laskę, marny alpinista klamry i linę, na której trzyma go własnymi rękami lepszy. Nie znaczy to, co byłoby głupstwem wierutnym, że człowiek nie ma tworzyć narzędzi, że cywilizacja była w ogóle pomyłką. Człowiek jako rodzaj zwierzęcy biologicznie najmniej zmienny musi tworzyć cywilizację i powinien to czynić celem odciążenia sił szlachetniejszych za pomocą usług oddanych przez siły niższego rzędu, a wreszcie przez siły martwej natury. ale też tylko w tych granicach, to jest póki narzędzie służy życiu i to życiu wyższemu. Następstwem resentymentu nie jest pozytywne wartościowanie narzędzia, lecz zrównanie wartości narzędzia i narządu. W żadnym bodaj punkcie ludzie przenikliwi i pełni dobrej woli nie są w naszych czasach bardziej jednomyślni niż w tym, że w toku rozwoju cywilizacji nowożytnej rzeczy stały się panem i mistrzem dla ludzi, maszyna dla życia. Przyroda, którą człowiek chciał panować i dlatego usiłował sprowadzić ją do mechaniki, dla człowieka. Że rzeczy były coraz mądrzejsze i coraz silniejsze, coraz piękniejsze i większe, a człowiek, który je stworzył, stawał się coraz mniejszym i mniej znaczącym. Coraz bardziej kółkiem we własnej maszynie. O wiele za mało uświadamiamy sobie jednak, że ten powszechnie uznany fakt jest następstwem zasadniczego przewrotu w sposobie wartościowania. Że jego korzenie tkwią w zwycięstwie sądów wartościujących, ferowanych przez ludzi stojących najniżej, najbardziej poniżonych, pariasów rodzaju ludzkiego, że korzeniem tym jest resentyment. Cały mechanistyczny pogląd na świat, jeśli przypisuje się mu charakter prawdy metafizycznej, jest tylko niesamowitym myślowym symbolem buntu niewolników w dziedzinie moralności. Tylko przekształcone w cechę konstytutywną osłabienie panowania życia nad materią, panowania ducha, a przede wszystkim woli nad automatyzmem życia, pozwala wyjaśnić ostatecznie powstanie i rozpowszechnienie się mechanistycznego poglądu na świat i odpowiednich wartościowań, które go wywołały. Kiedy już znany jest błąd, jaki tkwi w tym podstawowym wyobrażeniu na stosunek między narzędziem i narządem, można zrozumieć mnóstwo zjawisk występujących w naszych czasach, które bez wyjątku opierają się na tym założeniu. Po pierwsze, wszystkie negatywne przejawy będące następstwem jednostronnego uprzemysłowienia. Kto cywilizację narzędziową uważa za kontynuację kształtowania się narządów, ten musi naturalnie życzyć sobie, aby uprzemysłowienie rozwijało się bez ograniczeń. Wszystkie szkody, jakie wyrządza w życiu np. praca kobiet i dzieci, wzmagający się rozkład rodziny, powstawanie wielkich miast i w następstwie zmiana warunków mieszkaniowych, szkodliwe dla zdrowia zasadnicze i powszechne osłabienie sił żywotnych w pewnych zawodach wskutek trucizn związanych z procesem produkcji, specjalizacja czynności ludzkich przy obsłudze maszyn aż do zamiany człowieka w ich kółko, coraz silniejsza zależność związków małżeńskich, ba, nawet płodności, od posiadania i pieniądza, z pominięciem stopni żywotności, rozpad wspólnot narodowych, w każdym wypadku można jeszcze traktować jako szkody mniej lub bardziej przejściowe, które zlikwiduje jeszcze większy wzrost uprzemysłowienia. Taką metodę stosuje się na przykład z bezwzględną podziwu godną konsekwencją Herbert Spencer, aby usprawiedliwić industrializację. Inna zupełnie sprawa, jeśli przestaje się popełniać ten zasadniczy błąd. Wówczas rozwój uprzemysłowienia nie ma wartości bezwzględnej, lecz ma wartość tylko pod warunkiem, że wartości witalne nie ponoszą trwałej szkody. Będziemy na przykład musieli wówczas powiedzieć, zachowanie zdrowej rasy, a w jej obrębie zdrowych grup przy uwzględnieniu stopnia ich tężyzny witalnej i wartościowych, witalnie szlachetnych właściwości i sił, jest w porównaniu z osiągnięciem pożytecznymi wartością samoistną i należy ją postawić na pierwszym miejscu, nawet jeśli wiąże się z tym zwolnienie tempa rozwoju przemysłu. Zwartość rodziny i narodu zasługuje na opiekę i poparcie nawet wtedy, kiedy niewątpliwie hamuje postęp przemysłu i rozpowszechnienie cywilizacji. Grupy, na jakie rozpada się naród, zasługują na przywileje przy podziale dóbr i zaszczytów stosownie nie do wkładu w produkcję dóbr pożytecznych i konsumpcyjnych, lecz przede wszystkim od ich historycznego znaczenia politycznego dla narodu w procesie rozbudowy i zachowania wartościowych witalnie stosunków władzy. Uprawa roli jest sama przez się czynnością bardziej wartościową niż przemysł i handel, i zasługuje choćby z tego względu na to, by ją zachować i popierać, że wiąże się ze zdrowym i równomiernie angażującym wszystkie siły sposobem życia, a ponieważ poszczególne narody uniezależniają się dzięki niej od zagranicy, zasługuje na zachowanie i opiekę, nawet gdyby rozwój przemysłu z czysto ekonomicznego punktu widzenia faktycznie bardziej się opłacał. To samo dotyczy zachowania gatunków zwierzęcych i roślinnych, lasów, krajobrazu wiejskiego, do których zniszczenia prowadzi uprzemysłowienie. Kiedy przewartościowanie stosunku między narządem a narzędziem rozpatruje się jako całość, wtedy duch cywilizacji nowożytnej nie przedstawia się jako postęp, jak sądził Spencer, lecz jako regres w rozwoju ludzkości. Reprezentuje on panowanie słabych nad silnymi, przemyślnych nad szlachetnymi, ilości tylko nad jakościami. Dekadencja przejawia się w tym, że wszędzie zjawisko to oznacza u człowieka ustępstwo ze strony sił ośrodkowych, kierowniczych, na rzecz anarchii dążeń automatycznych, że zapomina się o celach rozwijających same tylko środki. A to właśnie jest dekadencją.